Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Dzień dobry Państwu, Agnieszka Michajłow, witam ponownie w ten piękny, fantastyczny, szczęśliwy dla nas poranek, czyli w dniu, w którym dowiedzieliśmy się, że Ida zdobyła Oscara. W studiu są dzisiaj wyjątkowi goście i komentatorzy. Jest Iwona Borawska, dziennikarka i publicystka Radia Gdańsk, nasza najlepsza specjalistka od filmów, współautorka magazynu filmowego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Michał Grubman, dyrektor Sopockiego Teatru na Plaży, dyrektor i pomysłodawca Sopot Film Festival. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I oczywiście będziemy rozmawiać o filmach. Słuchajcie, Ida wygrała, bo? Bo co? Bo musiała wygrać? Bo temat, bo sprawa żydowska, bo reżyser taki trochę polski, ale właściwie brytyjski, bo co?
Podobno miała silne lobby tam, gdzie wygrała. No i ona, dla mnie to jest fenomen w ogóle i cała kariera. Dostała Złote Lwy u nas tutaj, owszem, natomiast później tak nagle się objawiła i tak nagle poszła takim przecinakiem przez świat, że ja tylko patrzyłam, jak te kostki domina po kolei padają, jak ona te nagrody zdobywa. No a przede wszystkim, jak zdobywa publiczność, bo ona była w Polsce bardzo słabo oglądana w kinach. Była lepiej oglądana we Francji, w Wielkiej Brytanii, we Włoszech, a u nas to nawet, nie wiem, w Australii, a u nas bardzo marnie, prawda? Czyli myśmy tego filmu nie pokochali.
Ja nic o tym polskim filmie w kinie nie wiem.
Nie.
Ida, zanim dostała pierwszą międzynarodową nagrodę, to już zeszła wręcz ona z ekranów, bo tak. Była redystrybuowana zaraz po festiwalu w Gdyni, na początku października. Obejrzało ją, wczoraj sprawdziłem, tam 119 tysięcy osób, a w samej Francji już 500 000 obejrzało ją, przykładowo.
A czy po tych wszystkich nagrodach coś jakoś ta oglądalność poprawiła w Polsce?
Znaczy ona wróciła do kin, to się rzadko zdarza,
tak, ale
że
do takich małych
kin wraca.
Bo sama byłam, to wiem.
Ale ona jest na małe kino robiona. Ja myślę, że to nie jest na multikino obraz, co?
Nie, absolutnie.
Nawet formatem nie pasuje.
Format 4x3, chociaż Xavier Dolan i jego mama, która nie była w tym roku nominowana w Oscarach, ma ten format jeszcze mniejszy, bo ma wąski, taki troszkę jak z telefonu komórkowego i też typowo na kina studyjne. No, mama Xavier Dolana to jest wygrany Cezarów ostatnich. Mhm. To jest
A nie Ida.
Natomiast no, film francuskojęzyczny jednak wygrał. Aczkolwiek po Cezarach też mówiono, że Ida no, traci trochę konkurencji, bo tam był, nie pamiętam już teraz, który film wygrał.
No wcześniej też jak Lewiatan wygrywał, tak? To też mówiło się, że traci w konkurencji. Szczerze mówiąc, trochę się bałam.
No Paweł Pawlikowski sam mówił, że oni się już zaprzyjaźnili z reżyserem Lewiatana, bo cały czas się mijają gdzieś.
Paweł Pawlikowski zresztą miał dosyć takie sympatyczne i zabawne wystąpienie na Oscarach, ale cudowny jest ten cytat, bo tak jakoś ja jak myślę o Idzie, to też mi się tak właśnie wydaje. Jak ja się tu znalazłem? Nakręciłem czarno-biały film o potrzebie ciszy, wycofania się ze świata i kontemplacji, a teraz jestem tu, w epicentrum hałasu i uwagi świata. Życie jest pełne niespodzianek. Bo mnie wciąż fascynuje, muszę wam powiedzieć, to, że taki film może się podawać, może nie w Europie, to jest akurat, wydaje mi się, całkiem normalne, że się może podawać w Stanach.
Ale ja właśnie się zastanawiam, czy my nie reprezentujemy tam jakiegoś getta artystycznego, my Europa w tym momencie, bo wielkie piękno, które zostało nagrodzone, tak. Taki post Fellini, prawda? Teraz też możemy powiedzieć, że to postszkoła polska, albo neorealizm włoski, albo cokolwiek. W każdym razie kino lat 50., 60., czarno-białe, artystyczne, i tam nagle z jakiegoś powodu, że takie inne, że takie właśnie słabo zrozumiałe.
Ale Iwona,
formalnie.
Przez lata wysyłaliśmy takie filmy jak o Lechu Wałęsie, wiesz,
no
Katyń.
I właśnie błąd, no i bo oni mają lepsze o Snajperze, wiesz, i o Martinie Luther Kingu i o różnych takich postaciach, prawda?
No Ida wchodziła bardzo powoli do Stanów. Miała wprawdzie w przeciwieństwie do wszystkich innych polskich filmów, amerykańskiego dystrybutora, który postanowił ją rzeczywiście wprowadzić do kin. I to jest ta różnica, gdzie wcześniej na filmy nie wydawało się dużo na promocję, bo jeżeli w Polsce film kosztuje 3-4 miliony, no tylko tam powiedzmy takie produkcje jak Łukasza Barczyka kosztują chyba tam z 20-15 milionów, potem się okazują klapą. Natomiast film z małym budżetem na promocję wszedł, wziął go amerykański dystrybutor, zresztą ten sam właśnie co Wielkie Piękno. I film, wydaje mi się, że przez pryzmat nagród na świecie, pocztą pantoflową zaczęło się rozchodzić w Stanach, że ten film jest warty, dostaje dużo nagród, ludzie zaczęli chodzić i w rezultacie film w Stanach, w kinach arthouse'owych chodził o 180 kopiach, tak więc to na Stany...
Nie wiem, gdzieś czytałem, że 4 miliony dolarów zarobił,
tak,
no to nie.
Zdobył 4 miliony, zdobył więcej niż Wielkie Piękno. Miał to samą agencję, która PR-ową, która reprezentowała Wielkie Piękno przed Oscarami, a Oscary to jednak jest polityka. Natomiast w przeciwieństwie do innych wszystkich filmów, oscarowych, to osoby, które głosują, Akademia Filmowa, która liczy sobie kilka tysięcy osób, dostaje wszystkie filmy na płytach wcześniej do obejrzenia, poza filmami zagranicznymi. Na filmy zagraniczne muszą się udać do kin. Tak więc w momencie, kiedy wcześniej polskie filmy startowały i były niby w cudzysłowie dystrybuowane w Stanach, to były tak naprawdę 3-4 pokazy specjalnie pewnie dla jurorów. A Ida szła w kinach. Rzeczywiście ja tylko wiem, ile wpływów miała jakoś tam, nie znalazłem informacji, ile osób oglądało, no ale na pewno było to dużo. Mhm. Tak więc członkowie Akademii
czyli
na pewno
generalnie
mieli,
fama szła po prostu. Tak, czyli tak. To jest jednak ważne, żeby zdobyć kilka nagród po drodze, tak? Żeby no nie było wokół tego żadnego skandalu. No u nas w Polsce takie tam były głosy, że antypolski film, ale to się na świecie nie przebiło. Nie było skandalu, a jednak jakaś dobra fama szła. No może to jest jakiś sposób na to, żebyśmy swoje filmy polskie tak jakoś reklamowali.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
To są komentarze w Radio Gdańska. Z nami Iwona Borawska, dziennikarka Radia Gdańska, Michał Grubman, szef Sopot Film Festiwalu. No to zacytajmy tego znanego nam, co prawda wiceministra, w ogóle nie od spraw filmowych, nie kultury, ale Pawła Orłowskiego, byłego wiceprezydenta Sopotu, który na profilu na Facebooku napisał tak, że on by nie chciał, żeby Ida dostała Oscara. To było jeszcze przed tym, jak się okazało, że dostała. Chciałby, żeby oczywiście, ja tutaj cytuję, dostał polski film, ale są były bowiem takie, które na to zasłużyły. Niekoniecznie jednak Ida. Mam bowiem wrażenie, że ten film właściwie był pod Oscara specjalnie konstruowany i przez to nie jest szczery. Wszystkiego dotyka i nic nie porusza. Trochę o antysemityzmie, trochę o tożsamości, do tego łyżka o socjalistycznej rzeczywistości i kawałek o duchowości. Na koniec lekko doprawiona wątkiem uczuciowo dojrzewającym. Wszystko i tak naprawdę nic. Wszystko pobieżnie, płasko, byle zmieścić się w formacie filmu. Zgodzicie się?
No nie zgodzimy się.
Ostro.
No bo to jest wmawianie czegoś, czego nie ma, a myślę, że chociażby rozmowy z Pawłem Pawlikowskim w Gdyni i gdzie indziej są jakimś dowodem na to. On opowiada o tym filmie wtedy, kiedy jeszcze nie wiedział, że to będzie film tak podziwiany
tak.
na świecie. I to jest dla niego szalenie osobista sprawa, to jak on go robił. On go robił wbrew światu, w sensie przy niedostatku pieniędzy, przy różnych innych problemach.
Długo scenariusz był pisany.
I cały czas mówił, że on po prostu go robił tak, jak chciał. To znaczy tak jak czuł, tak jaką czuł potrzebę. I tutaj takie jakieś przepisy makiaweliczne, że trochę tego, trochę szczypta antysemityzmu albo prosemityzmu albo czegokolwiek, prawda, albo obraz Polski. Nie. On robił jakiś taki troszkę sentymentalny może, troszkę wspomnieniowy właśnie obraz Polski, którą co prawda słabo pamiętał albo wcale z tych czasów, ale ona gdzieś jakoś w nim tkwiła. Ja myślę, że każdy z nas ma taki z wczesnego dzieciństwa rodzaj zapachu, koloru, niby nie pamiętamy, a w tym czujemy się dobrze. On jakoś się w tym odnalazł, chciał to pokazać. Ogromna praca z aktorkami, cudowni operatorzy, wspaniała forma filmu. No i tyle. No i przecież jury w Gdyni go doceniła, potem publiczność go nie doceniła, potem jedne festiwale tak, inne nie. I myślę, że też nie ma co planować, że na przyszłość to będziemy robić takie małe, niepozorne filmy, jak Koń Trojański wysyłać. Nie. Natomiast stawianie właśnie na wielkie jakieś takie typu Wałęsa tytuły, czy coś też wydaje mi się raczej takim pomysłem.
Przecież ja myślałam, że sam tytuł będzie chwytliwy, ale się okazało, że nie. Michał, a ty się zgodzisz z Pawłem?
Nie, ja się z Pawłem, pomimo całej mojej sympatii do niego, się wiele lat znamy, to jednak się nie zgodzę do końca. Znaczy nie zgodzę się. Film, uważam, że właśnie bardzo dobrze, że znalazł się w tym wyścigu oscarowym na przekór temu, co się daje w Stanach, co się nagradza. Może nie w tej kategorii akurat, ale to jest film, który jest na drugim końcu tego, co reprezentuje Hollywood, a reprezentuje Hollywood politykę. Polityka wielkich studiów, politykę tego, jak film się wypromuje. A ten film, tak jak mówiliśmy, wypromował się sam pocztą pantoflową, czyli nie poprzez gigantyczne akcje promocyjne. Wczoraj słuchałem komentarzy, między innymi wydawcy Stop Klatki, gdzie mówili, że zrobili ocenę, że większość filmów zagranicznych, która wygrywała, była dystrybuowana w Stanach przez Sony, tak? Tak więc, czyli znowu polityka. Tak więc bardzo dobrze, że ten film wygrał. No, to co Iwona powiedziała przed chwilą, że to był film rzeczywiście bardzo osobisty. Słuchałem operatora Łukasza Żala wypowiedzi, który mówił, że Paweł Pawlikowski dał mu absolutnie wolną rękę przez to, że to miał być taki film skromny, mały i powiedział, że może eksperymentować, może robić co mu się podoba i nie będzie w ogóle w to ingerował. No i stąd mamy taki obraz, gdzie po prostu bardzo mocno jednak operator pociągnął cały film, tak, we współpracy z reżyserem, że reżyser mu nie narzucał do końca swojej
pięknie
wizji.
Pięknie poprowadził to akurat. Prawda i trochę żal, że tam żadnego Oscara.
Żal, że nie żal.
Znaczy, jeżeli chodzi o zdjęcia, to No Birdman jest bardzo ciekawym filmem. Jest filmem, który jest...
To ten, który dostał główny
tak,
nagrody.
Tak, dostał zdjęcia. Ten sam operator, co dostał w zeszłym roku zdjęcia za Grawitację. Zresztą...
Emanuel Lubecki.
Mhm. Taki też troszeczkę...
I tutaj miał
te. Nazwisko może gdzieś tutaj...
Chcesz powiedzieć, że żydowskie. Tak.
Żydowskie. Natomiast, co chciałem jeszcze powiedzieć... No, uciekłem.
No opowiedz, jakim operatorem...
O tym, że za zdjęcia Oscar.
Tak, jeżeli chodzi o Birdmana, to film jest bardzo ciekawy wizualnie, bo jest kręcony poniekąd jakby z jednego ujęcia. Ta kamera cały czas, znaczy to wiadomo, są cięcia już komputerowo robione, natomiast są bardzo długie ujęcia, bardzo dużo pracy w to wkładali aktorzy, bo mówili, że po prostu jedno ujęcie trwało po kilkanaście minut, a ta kamera chodzi po różnych korytarzach, przemieszcza się. To może chociażby dlatego, bo jeżeli chodzi o samą plastykę obrazu, no to jednak ja uważam, że Ida to powinna dostać Oscara w tym kontekście. A w kontekście techniki i sposobu narracji poprzez kamerę, no to Birdman, no tu się zgodzę.
Teatralny zabieg właściwie, taki teatr telewizji, tak, prawda, tak, w kulisach teatru.
No. To jeszcze o tym filmie, który dostał główną nagrodę, pozwolicie, że jeszcze porozmawiamy, jaki jest ten film, bo nie wiem, jakie są wyniki, były oglądalności, ale chyba nie jest powszechnie znanym filmem mimo wszystko.
Birdman?
W Polsce dotychczas dobrą miał oglądalność, to zaraz to sprawdzimy. Sprawdzimy. Ale ja bym chciała jeszcze o Pawle Pawlikowskim. Dzisiaj tutaj mówił o nim między innymi Leszek Kopeć, o tym, jak był w Gdyni szefem jury. Wyście mieli okazję go także poznać jakoś na festiwalu. On robił wrażenie człowieka tak fascynującego, jak na przykład, że dla mnie on jest fascynujący, razem z jego historią życiową, z tym także, z jakim luzem podchodzi do tych nagród. Nie, może jest w ogóle po prostu wyluzowanym człowiekiem, tak?
Nie,
chociaż w tle
nie,
tam
nie
jest
nie. Tragedia,
tak?
Właśnie, broń Boże, ja nie miałem okazji,
to tak
ale
wygląda, tak?
Słyszałem, że nie. Okay. Też słyszałem, że nie. Znaczy,
scenicznie dobrze wypada.
Moja opowieść mogła być tylko opowieścią o tym, jak nie udało mi się porozmawiać z Pawłem Pawlikowskim. Moja próba zakończyła się nocnym SMS-em. Pan Pawlikowski nie zdecydował się jednak na rozmowę. Po tym, jak przerwał taki mini wywiad, taką mini konferencję prasową z wieloma dziennikarzami, to było przy Idzie, a po jego jurorowaniu. I ktoś o to jurorowanie zahaczył, że on wtedy mówił o filmach polskich, że coś może być niezrozumiałego za granicą i tak dalej. On twierdzi, że to mu się imputuje, że on nic takiego nie powiedział. Nie będę teraz wnikać. Uh-huh. W każdym razie przerwał rozmowę, odwrócił się od wszystkich dziennikarzy, powiedział dosyć, bardzo się zdenerwował.
Czy taki nerwany?
Tak, tak. Bardzo, wiesz, taki wsobny, bardzo czuły. Nie mówię, że na swoim punkcie, bo to nie jest narcyzm. Bardzo wrażliwy po prostu. No i później mówię, umawiałam i w końcu już ostatniego dnia i terminu, późną nocą jego menadżerka przysłała mi SMS-a, że niestety nie. Potem, kiedy dostał nagrodę, już się trochę wyluzował. Ale człowiek szalenie wrażliwy, naprawdę. I on oczywiście, że on się tam niezręcznie pewnie czuł i może nawet nie wierzył, czy bał się wierzyć w tę nagrodę. Może to najlepsze określenie, prawda? Tym bardziej, że wszystkie te filmy, no jeszcze Timbuktu nie znamy, w czerwcu chyba tak wejdzie czasu na nasze ekrany, ale też ma znakomite recenzje, zdjęcia tam są przepiękne z tego, co można poznać, a te wszystkie inne, które widzieliśmy, to są rzeczywiście filmy wybitne, no i trudno by było wybrać. Bał się wierzyć, że wygra. No, opowiadał o tym, że najbardziej to boi się tego, że gdyby jednak, w co nie wierzy, ale gdyby jednak się zdarzyło, to zapomni komuś podziękować. I jeśli uważnie słuchałam te wszystkie osoby, które on wymieniał, to chyba nie było tam aktorek. Ani jedna pani Agata nie została wymieniona.
Dlatego, że z nimi były.
Ale z tego, co słyszałam, podkreślił, odwołał się do towarzystwa w Polsce, które już
jest
świętuje,
pijane, tak.
Ten ich sukces. No, postać tego taka chyba też doświadczona dosyć mocno przez życie, bo to w skrócie jest taka historia, rodzi się w Warszawie, w wieku tam kilku lat emigrują do Wielkiej Brytanii, on się dopiero później dowiaduje, że część rodziny to była właśnie pochodzenia żydowskiego, chyba babka zginęła w Auschwitz i stąd może też ten wątek żydowski, potem żona, która umiera na raka, on z nią jest kilka, więc taka, no, to nie lekka historia, chociaż pewnie to jest historia, która jest doświadczeniem jakaś tam trudniejsza wielu z nas. No więc Ida, Oscar dla Idy, wielkie święto polskiego kina. Teraz chwila przerwy na reklamę i na skrót wiadomości, ale porozmawiamy też jeszcze o tych filmach, które nie dostały Oscara, o polskich filmach także i jakby nie było, myślę, że o wielkim ich sukcesie z samą nominacją. Agnieszka Michajłow, a w studiu także Iwona Borawska i Michał Grumman. Rozmawiamy oczywiście o Oscarach, o tym, co się wydarzyło. Spośród pięciu nominacji polskich dostaliśmy jednego Oscara, a nominowane też były firmy Joanna i Nasza Klątwa. Czemu nie dostaliśmy w tej kategorii żadnego Oscara? Mówiło się, że jak już dwa polskie filmy, to jest takie prawdopodobieństwo.
No ale... mniejsze niż jak jeden. Ale...
Tutaj polityka. Tutaj to jest stricte polityka, bo to jest już kategoria niezarezerwowana dla obrazów nieanglojęzycznych, tak jak w przypadku IDE, tylko już takich, gdzie startują i amerykańskie obrazy, i zagraniczne. Natomiast wielki sukces, że aż dwa polskie filmy, co się jeszcze nigdy nie zdarzyło w tej kategorii. No wygrał film... No, bardzo amerykański, tutaj wszyscy typowali bukmacherzy amerykańscy, że on wygra. Film
Crisis Hotline, tak? Veterans Press One.
Czy film o call center, też nie call center, tylko linii
takim
pomocy.
Telefonie, tak, zaufania,
telefonie zaufania, tak? Dla amerykańskich weteranów, z których według statystyk codziennie kilkanaście osób popełnia samobójstwa. I, no, to film produkcji HBO, no, bardzo typowy, bardzo amerykański.
Ale temat mocny, tak? Temat i pewnie mocny. Bardzo bliski Amerykanom.
Podobnie zresztą dostał nagrodę film pełnometrażowy dokumentalny, który o Edwardzie Snowdenie opowiada. Jest bardziej może antyamerykański, a jednak amerykański. Więc to już są typowe. Może nie to polityka, no ale to jest...
Mało kto miał możliwość obejrzenia tych dokumentów. Z tego co wiem, to Joanna chyba od piątku
jest już w kinach.
Ale miejmy nadzieję, że też jakaś telewizja w końcu otwarta pokaże te dokumenty.
Filmy, bo... Myślę, że prędzej spuści TVP Kultura, bo to przynajmniej się przede wszystkim oni pokazują, ale też Kanał Plus puszcza krótkie metraże. Myślę, że on jednak będzie szerzej.
Ale taka nominacja jest już wielkim wyróżnieniem i myślicie, że to też jest jakby takie, no nie wiem jak to, no nie podniesienie z kolan, bo nie byliśmy z dokumentem czy z filmem krótkim na kolanach, ale jednak docenienie, że to też ma, nie wiem, więcej twórców będzie robiło tego typu filmy. Czy to się tak nie przekłada?
To już nie jest pierwsza polska nominacja, bo już Bartek Konopka, jego Królik po berlińsku, był też tam do Oscara kilka lat temu. Tak więc jednak Bagiński, jego Katedra, też nominowany w kategorii krótka animacja. Tak więc te filmy...
Mówisz, że jesteśmy mocarzami w tym zakresie.
Myślę,
i tam nie ma...
Tak, myślę, że krótka
lepiej
forma...
Lepiej to już tak nie musi wcale być.
Nie, krótkie formy są bardzo mocne, jednak wygrywają wiele zagranicznych festiwali. Ich jest bardzo dużo, więc jednak bardzo trudno się przebić. Ja niestety nie doczytałem, w jaki sposób jest mechanizm selekcji przeprowadzany do Oscarów, skąd te filmy są odkrywane, bo akurat te polskie dwa filmy wcale jakoś nie zdobyły jakiejś światowej wielkiej kariery, takiej na miarę Idy, żeby zostać zauważone.
W ogóle chyba jakoś nieszczególnie były zauważone.
Ale to
gdzieś tam.
To się czasami tak właśnie ogląda, tak jak Olena Elżbiety Bękowskiej kilka lat temu, która w głównym konkursie w Cannes się pojawiła. Film skromny, szkolny.
Z naszej gdyńskiej szkoły.
Tak
mówił też zresztą dzisiaj o tym dyrektor.
Słowa się też wygrała dwa lata temu nasz festiwal w kategorii film krótkometrażowych. Film bardzo skromny, prosty, właśnie bardzo szkolny. Może takie proste historie. No ta akurat nie była bardzo przejmująca, tak jak te dwa obrazy tegoroczne, ale takie proste obrazy może się przebijają. Ja co roku oglądam, nawet już nie kilkadziesiąt, kiedyś kilkaset oglądałem filmów krótkometrażowych rocznie, robiąc selekcję, teraz już przekazałem to innym. Tak więc czasami z filmów są bardzo wydumane, nie wiem, z efektami specjalnymi, a teraz może właśnie czas jest na proste historie, takie właśnie, jak też jest Ida.
Ludzkie historie, także też jeśli chodzi o te krótkie filmy, to jednak z dziećmi w tematach, myślę, że ja jako matka wiem, że to są zawsze bardzo mocne tematy, jeszcze choroba.
Zawsze choroba i to taka ocierająca się o śmierć.
Albo po prostu kończąca się śmiercią.
Bardzo osobiste dokumenty, bo myślę, że nawet jeśli Joanna nie jest opowieścią o sobie, opowieścią o Joannie, Anety Kopacz, to jednak ona musiała bardzo głęboko wejść w jej rodzinę, w jej sytuację.
No, zresztą to, co opowiada, jest bardzo autentyczne. Ja widziałam kilka wywiadów z nią i takie mocne takie właśnie.
I tam
właśnie
też zdjęcia robił Łukasz Żal.
No tak, właśnie, ale nie dostał Oscara.
Nie dostał Oscara.
Ja ciągle do tego wracam. No, ja właśnie czekam, jeśli chodzi o te krótkie filmy, na jakieś pokazy telewizyjne.
Bo mnie się właśnie wydaje, że to jest taki moment, kiedy my mamy szansę, my publiczność i niekoniecznie my, którzy oglądamy, że tak powiem, zawodowo te filmy, ale
wszystkie.
Publiczność szeroka, tak? Zwrócić uwagę na polskie dokumenty. Bardzo jeszcze początkowe to są prace szkolne ze szkoły Wajdy, ze szkoły filmowej warszawskiej. To są pierwsze filmy tych ludzi w sensie początku ich drogi twórczej. I oczywiście dotykające bardzo poważnych spraw, dotkliwe i tak dalej, świetnie zrobione, jak widać. Ale żeby też nie lekceważyć tego, nie chodzić tylko na wielkie produkcje z ogromną siłą reklamową, tylko patrzeć, myśleć, spostrzegać takie rzeczy, które bardzo osobiście, bardzo delikatnie robią ludzie, nawet dopiero uczący się zawodu, ale okazuje się, że są to ważne rzeczy.
Czyli nam Oskary powiedziały, musi do nas docierać,
no to właśnie dotarła z Hollywood, że
teraz
to są fajne filmy.
A wcześniej
filmy,
ta nachalna reklama tak filmów, które są kasowe, które są właśnie takie wow, no to trudno się przebić. No,
filmy krótkometraże, bo to jest stricte obiekt festiwalowy, DKF-owy, nawet może nie kina studyjne, nawet specjalnie mocno nie puszczają, czyli to praktycznie tylko na festialach można oglądać je.
No tak, i sam powiedziałeś w TVP Kultura, to trochę boli, tak, że takich, chociaż myślę, że akurat te nominowane do Oscara, to może się telewizja jakaś, program pierwszy lub drugi
myślę,
pokuszą,
tak. Znaczy,
niekoniecznie po północy.
Niekoniecznie po północy, tak.
Bo tak, o takich godzinach można obejrzeć. Dobrze, słuchajcie, ja tylko przypomnę, że w studiu nasi specjaliści, no nie tylko dziś, ale zawsze, od filmu, czyli Iwona Borawska i Michał Grubman, a ten film, który zgarnął, no główne nagrody, tak, 4 Oscary, widzieliście pewnie ten film, to był to jest faktycznie film najlepszy z ubiegłego roku?
Najlepszy? To by się trzeba było zastanowić. Na pewno, znaczy, jeżeli chodzi o moje osobiste typy, to w tej kategorii ulubionymi moimi filmami to był Whiplash, Birdman i Grand Budapest Hotel. Bardzo cenię sobie.
On dostał zresztą kilka Oscarów, tylko to takich
dostał 4 Oscary.
Mniejszych.
Tak, dostał Birdman, dostał 4 i on dostał 4, ale to właśnie drugiej kategorii 4 Oscary, ale całkowicie zasłużone. Mhm. Te, które dostał, to są całkowicie zasłużone. No to, znaczy to nie był film, znaczy Grand Budapest Hotel nie był filmem tak zwanym oscarowym, jak dla mnie osobiście. To znaczy według standardów amerykańskiej akademii. To był film bardzo autorski. To w ogóle Wes Anderson jest postrzegany jako reżyser kina autorskiego amerykańskiego. Jego filmy raczej przynoszą straty. Tam zdaje się, teraz nie pamiętam, który film, ale jeden film tylko przyniósł zysk. Wszystkie inne straty, ale jest tak cenionym reżyserem, że wszyscy aktorzy
chcą
u niego grać. I chcą grać nawet, jeżeli się mają pojawić tam na bodajże jedną scenę. Nawet Bill Murray na festiwalu w Berlinie mówił, że jechał przez cały świat do Indii, żeby zagrać w pociągu do Darjeeling w jednej scenie, która tam trwała bodajże minutę czy dwie, i potem po pół roku jechał na dokrętki i znowu jechał tydzień, żeby zagrać tam przez godzinę i wrócić. Tak więc jest reżyser bardzo ceniony, jeżeli chodzi o kino autorskie, bardzo doceniany też w Europie, bo filmy robi bardziej europejskie niż amerykańskie. Whiplash...
No, ja bym stawiała na Whiplash, gdyby mnie ktoś wcześniej zapytał. Film, który rzeczywiście robi wrażenie. Z początku wydaje się, że jest przede wszystkim atrakcyjny. O młodym chłopaku, który chce być perkusistą, ale chce być wybitnym perkusistą. To znaczy, chce być wielkim artystą i sławnym artystą. I trafia na nauczyciela. Za tę rolę J.K. Simmons dostał Oscara, za tę rolę drugoplanową, który jest, można powiedzieć, sadystą, ale tak naprawdę jest szalenie wymagający, już na granicy patologii. Tak zastrasza tych młodych ludzi i tak ich ćwiczy i tak się nad nimi znęca i doprowadza ich do takiego stanu, żeby przekroczyli samych siebie. I bohaterowi tego filmu to się udaje. To znaczy po różnych perypetiach dochodzimy do takiego momentu, kiedy na naszych oczach rodzi się artysta, który nie patrzy na publiczność, nie patrzy na krytykę, nie patrzy na swojego nauczyciela. On się po prostu rodzi jako wolny artysta, który jest na scenie. Ale do tego to są
to
wiadra krwi,
prawda?
Zakrwawione jakieś tam pałeczki do właśnie perkusyjne, nie wiem jak to się nazywa, ale powiedzmy, że pałeczki.
Tak, pałeczki. Nie,
tak, tak, tak. I ogólnie bardzo dużo dramatycznych wydarzeń. Taka psychodrama właściwie. No i pięknie zrobiony, bo to muzyczny film, więc wszystko w rytmach tak zmontowane, też za montaż nagrodzony, prawda? I no robi to wrażenie. Dla mnie mocna opowieść. Myślę, że jednak mocniejsza niż Birdman, ale on ma w sobie takie szaleństwo. On jest taki trochę niepoważny, ten Birdman, przynajmniej w finale. Ja już dzisiaj miałam okazję tu powiedzieć, że dla mnie to jest najsłabszy film Inaritu, jaki widziałam.
O,
ale
widzisz.
Naprawdę. No,
może
ale
tak
niech
trzeba
tam,
robić filmy,
no,
tak?
Ale niech tam. No,
dobrze, gdybyście mieli powiedzieć i trochę polecić naszym słuchaczom film spośród tych właśnie oscarowych, do których warto wrócić, nie wiem, czy do kina, czy może na DVD, czy w jakiś inny sposób sobie zakupić ten film, to co warto faktycznie zobaczyć?
No ja jednak dalej pozostanę przy swojej trójcy, czyli Grand Budapest Hotel, Whiplash i Birdman. Ciekawym filmem jest Boyhood, który miał być, no znaczy był liderem wyścigu pomiędzy Birdmanem a właśnie Boyhoodem. Największy przegrany, tylko jeden Oscar dla Patricii Arquette za drugoplanową rolę żeńską. Jednak ja film, pomimo że lubię Linklatera za jego poprzednie dzieła, natomiast... Boyhood chyba był rzeczywiście typowany przez to, że film powstawał 12 lat, że co 12 lat, co roku przez te 12 lat Linklater kręcił ileś tam, zdaje się, z 15 minut filmu i zostawiał na kolejny rok. Patricia Arquette miała z nim układ, że przez te 12 lat nic nie zmieni w sobie, nie podda się żadnej operacji plastycznej, żadnego
botoksu. Ale ona dzisiaj opowiadała, tak. Ja tego nie widziałam, że tak te zmiany jednak było widać.
Znaczy właśnie było widać, że się nie poddała operacji plastycznej, ale nawet dzisiaj na gali, zresztą ona wypowiadała się w imieniu kobiet, które powinny wreszcie wywalczyć sobie do końca równe prawa w Ameryce i tak dalej. I rzeczywiście było, no widać było po niej czas po prostu. I ona chyba też za bardzo nawet dziś na gale się wybierając nie dbała o to, żeby to jakoś tuszować. Była bardzo naturalna, ale ja bardzo cenię sobie taką odwagę kobiety, która potrafi
Chciałabym jeszcze o tej gali też za chwilę porozmawiać, o tych sukienkach, o tym całym dywanie. Ale Iwona, twój typ? Na co warto, co polecasz? Co warto zobaczyć?
Zdecydowanie Whiplash. Myślę, że także Boyhood. Po prostu dla ciekawości popatrzenia nie tylko na tych ludzi, jak się zmieniają, ale na świat, jak się zmienia. Birdman. No, może jeszcze...
No Boyhood teraz mi się przypomniało. Gra tajemnic. Ja się zawiodłem trochę, tak? Także tajemnic. Chyba przez pryzmat tego, że Benedicta Cumberbatcha oglądałem ostatnio w całej serii Sherlocka na jeden raz i tu miałem niedosyt, ale...
No dobrze, to są te typy. Jeśli państwo chcą skorzystać, oczywiście zapraszamy. Oczywiście namawiamy do tego, żeby zobaczyć Idę, to nie musi być kino. Teraz to już jest nawet dołączany film. Widzę często widziałam jakieś gazety. Więc proszę obejrzeć, bo wydaje mi się, że warto ten film. No właśnie, a ta gala oscarowa. Słuchajcie, czy to jest tak faktycznie, że dlaczego ten festiwal, dlaczego ta w Hollywood, dlaczego on jest taki najważniejszy? Bo amerykański musi być naj? Czy to jest faktycznie najważniejsza nagroda światowa, jeśli chodzi o kino? Czy możemy się przed tym trochę, byśmy tam zbraniali, że może tam gdzieś w Europie coś, czy nie?
No ale to znaczy widać, że jednak nie w Europie. No mamy europejskie festiwale i cały czas je, że tak powiem, oceniamy, komentujemy, ale jednak się czeka na te Oscary, nie zgadzając się do końca z werdyktem, tak, prawda? Że to takie amerykańskie, więc to tak dziwne. No największe może, no 87 to była gala, może dlatego taka tradycja. My też mamy swoją europejską. Nie wiem, wydaje mi się, że troszkę jednak chyba amerykański model kina zdominował kino w ogóle. Prawda? Nawet w narodowych kinematografiach sposób robienia filmów jest już teraz bardziej trochę na modłę amerykańską.
Poza Idą.
Poza Idą. O, właśnie.
Ale to po prostu nisza, tak? Zawsze gdzieś jest jakaś nisza. Zawsze była. A wam co się podobało? Iwona, wiem, że widziała właściwie całą galę. Nie wiem, czy ty, Michał, widziałeś.
Ja niestety sobie tylko nagrałem, tylko sprawdzałem w nocy, jak przebiega.
Czy idzie.
Tak? Czy idzie, tak. Widziałem trochę czerwonego dywanu.
No
tak.
Właśnie, ja też widziałam, bo wcześniej słyszałam wywiad z Agatą Kuleszą, która mówiła, że nie mają z drugą Agatą, że nie mają wejściówek, ale chyba ostatecznie miały te wejściówki, bo się znalazły na tym czerwonym dywanie. Kulesza tak skromnie wyglądała, nie, Iwono?
No, tak? Skromnie, ale ładnie.
Tak?
W porównaniu z Cate Blanchett chyba miała, tak? Za 18 milionów coś, sukienkę, kreację w jakieś...
Ale umówmy się, one nie kupują tych sukienek, nie? Tylko kreatorzy tam przygotowują te...
No myślę, że polskie aktorki też nie kupują. Maciej Zień ubrał Agatę Kuleszę i też nie sądzę, żeby Agata musiała płacić za to.
No, ale to jest w jego interesie, umówmy się, tak? Żeby wszyscy właśnie wiedzieli, albo prawie wszyscy, że to jest ta sukienka. A właśnie, co z tą naszą drugą Agatą? Czyli główną...
Tak.
Ona nawet na tym dywanie powiedziała, takie słyszałam słowa, no tak, rodzice siedzą tam, oglądają, bo tam trzymają za mnie kciuki. No to a chłopak i znajomi to chyba nie. Nie chcę się wierzyć, że to jest możliwe. A po drugie, że to jest jedyny jej film, bo powiedzmy, że ona nie jest, nie wiem, wykwalifikowaną aktorką.
No nie jest aktorką po
prostu. W ogóle nie jest aktorką. Naturszczykiem. Możemy przypomnieć, że to jest rola z przypadku, której sama Trzybuchowska mówiła, ale Trzybuchowska siedziała po prostu gdzieś tam w barze,
w kawiarni.
Tak, którą, gdzie Agata Szumowska, Małgorzata Szumowska ją tam dojrzała. I
zadzwoniła tak. Siedzi tu taka dziewczyna.
Ja myślę, że to jest możliwe, żeby dziewczyna, która zagrała w oscarowym filmie, żeby nie grała dalej? No i nie wiem, gdybym ja była reżyserem, to pewnie chciałabym ją mieć.
No to jest ciekawe, co się stanie dalej. Może to jest troszeczkę poza, może to, że to jednak aktorka, już teraz można mówić aktorka, oscarowa, no jest jeszcze młoda dosyć, jakiś ma pomysł, może po prostu wie, czego chce od życia bardzo mocno i zdecydowała się, że nie wie, będzie coś tam innego chciała robić. Ja nie słyszałem w wywiadzie żadnym, co chciałaby innego robić. Natomiast może po prostu jest aż tak skromna, albo nie wiem, czuje się nie też niedoceniona, że nie przejmuje się tym, co inni powiedzą i pomimo tego, że jest tam w LA, no Scarach to jednak chce robić coś innego, albo jest to też z drugiej strony poza. Może to jest poza. Ja jestem, powiedziałam, że nie będę aktorką, a pomimo, że taki sukces wielki osiągnęłam, czy tam film, w którym wystąpiłem, osiągnęła, to teraz będę cały czas tą pozę. No nie wiem, jest to ryzykowne może powiedzenie.
Ale ona bardzo pięknie mówi o tym, jak było na planie, że ona właściwie tam była, że ona się poddawała, zwłaszcza kiedy Agata Kulesza jakoś prowadziła to, ona łapała te emocje, że ona naprawdę płakała, że naprawdę to przeżywała, czyli po prostu no, była naturszczykiem, który się sprawdził w tej roli. To była jakaś tam życiowa
to
przygoda.
Prawda, bo ona tam właściwie była. To,
no,
to i... prawda, bo ja miałam takie wrażenie, że po obejrzeniu filmu, że pierwszoplanową rolę grała tam mimo wszystko Agata Kulesza.
Tak, tak, tak. I dlatego wydaje mi się, że to jest całkiem prawdopodobne, że ona w ogóle nie łączy swojej przyszłości z zawodem aktora. No bo to jest zawód przecież, prawda?
A Pawlikowski to co teraz, nie wiem, go Hollywood go wchłonie? On chyba tak niechętnie, ale czy to jest tak, że reżyserzy nieamerykańscy, tak, którzy właśnie dostają Oscary w tych kategoriach, oni potem w tej Ameryce, nie wiem, mają mnóstwo propozycji, Hollywood chce, producenci, czy to się wcale tak nie dzieje?
Trochę jest, tylko to zależy pewnie też od agenta. Natomiast Bagiński po nominacji swojej katedry, to już było wiele lat temu, dostał od razu propozycję z Hollywood, żeby do jakiegoś studia animacji komputerowej trafić i zajmować się filmami hollywoodzkimi, ale odmówił. Powiedział, że nie, bo tam będzie tylko jednym małym trybikiem, którym będzie narzucana wola, a tutaj w Polsce ma większą możliwość twórczą. I myślę, że z europejskimi reżyserami też jest tak, że dostają potem blockbustery amerykańskie do reżyserii, gdzie tak naprawdę więcej ma do powiedzenia producent niż reżyser. Jedni się temu poddają, inni nie. Na pewno Pawlikowskiemu będzie łatwiej może zrobić koprodukcję, bardziej jego producentom będzie łatwiej pozyskać teraz środki, których było bardzo trudno, bo film idea jest koprodukcją duńsko-polską. Na Europę to się nie sądzę, żeby przełożyło ten Oscar, jednak tutaj bardziej na Europę się przełożą nagrody BAFTA, europejskie nagrody filmowe, które dostał i w Europie to da mu moc nakręcenia większego
filmu. No i pewnie
filmu.
Pieniądze, które będzie
pieniądze.
Miał na zrobienie
filmów. W Stanach,
filmów.
No, być może się pojawią. Znaczy myślę, że na pewno się pojawią, ale to może być na tej zasadzie, że tak jak Gonzales Iriarritu, tu to on też dostał po kinie artystycznym.
Alejandro,
możliwe,
no Amores Perros przecież, to były jego początki.
Amores Perros, a potem...
No, 21 gramów.
Słuchajcie, jeden słuchaczy sugeruje, że my tu narzekamy na tę ideę, więc w ogóle nie było to naszym zamiarem.
Chwalimy. Cieszymy się bardzo.
I nie tak jak w polskim typowym piekiełku, nie będziemy tutaj narzekać. Chociaż też ten słuchacz pisze, że cieszy się z nagrody, ale do kina się nie wybiera, nie ten klimat i nie temat produkcji. No i super, no właśnie. To zostawmy te Oscary, bo będziemy jeszcze na pewno się cieszyć tym długo. A wy jesteście, jak was zresztą przedstawiła mi to prawda, specjalistami od polskiego filmu, ale w ogóle od filmu także nie tylko tego, który się pojawia w Polsce. Powiedzcie, my Polacy kochamy polskie filmy, czy nie?
Chyba tak.
Czy wolimy amerykańskie?
Nie, kochamy, tylko nie idę. To znaczy nie kino artystyczne, nie kino studyjne. Kochamy w bardzo też dziwny sposób. Bardzo kochamy polskie komedie, choćby były, przepraszam, najgorsze i
przykład?
Różne. Ojejku, no Wkręceni 2 na przykład z ostatnio.
No teraz najwięcej tak, Wkręceni 2 największy od początku roku.
Tak, ale pokochaliśmy też Bogów, za co nam chwała, prawda?
2 miliony 200
szalonym
widzów.
Szalonym pędem, tak. To był film, na który szły do kina osoby, które od 20 lat nie były w kinie, to znaczy osoby, które nie chodziły do multiplexów i w momencie, kiedy film Bogowie zyskał, wiadomo, sławę, a jeszcze w kontekście, no wiadomo, biografii, religii, wszystkiego, poszli do kina i nie zawiedli się ci ludzie, także to było jakieś takie fajne sprawdzenie.
I przypuszczam, że to nie były też wycieczki szkolne, bo to znaczy pewnie były, ale tak jak często w filmach, które mają bardzo duży box office w Polsce, to często to ma duży udział mają wycieczki szkolne, a tutaj nie. Tutaj.
No dobrze, ostatnio Absolutny Hicior to nie jest polski film i powiedzcie mi, o co chodzi z tym Grejem? Dlaczego on osiąga takie 50 twarzy Greja?
Znaczy Hiciorem jest książka, czy też Hiciorem była i stała się książka.
Ale chodzi o otwarcie, tak? Pierwszy weekend, teraz... oglądalność w ogóle jakaś mega,
wiesz,
jeśli chodzi.
Jakbyś kochała jakąś postać z książki, którą uwielbiasz i która jest wspólna dla jakiejś ogromnej rzeszy kobiet głównie i nagle to jest ekran, znaczy nie nagle, wiadomo, z tego powodu jest to ekranizacja zorganizowane, no to wiadomo, że się pójdzie, żeby obejrzeć. Ja książki nie byłam w stanie przeczytać.
Tak dobra
była. Po prostu nie byłam w stanie czytać takiego zestawu słów. Jest to coś, czego ja nie przetrawię w żaden sposób. No. Natomiast na film poszłam, jest w miarę w porządku, bez przesady, nic strasznego.
Nie dobrze, wiem, a jak moda. To jest, bo Michał, bo jest tutaj Michał jakby w podwójnej roli, bo ty z jednej strony zajmiesz się filmem, ale także teatrem. Czy to jest faktycznie tak, bo już o teatrze za wiele nie porozmawiamy, że jak nie ma skandalu, seksu, nie wiem co tam jeszcze, to właściwie film nie jest dobry, ale szczególnie sztuka teatralna w ostatnim czasie. Zgoda czy nie?
Trzeba powiedzieć, bo ja u siebie w teatrze największą widownię mam na spektaklach, które są robione w podstawie twórczości kabaretu Starszych Panów. Mm-hmm. I ostatnio też...
To mało skandaliczne.
Mało skandaliczne, tak samo tekst Shirley Valentine, która też nie jest jakoś specjalnie skandaliczna. To ostatnia nasza premiera. Natomiast nie. Myślę, że ludzie lubią oglądać spektakle z jednej strony dosyć takie przyjemne, troszeczkę humorystyczne, współczesne i to jest ta widownia 30+, 40+, można tak powiedzieć. Natomiast młodsi skandalistyczne.
Ja na przykład gość, teraz byłem... Tak, seks i tak dalej.
Tak, świeżo byłem właśnie w Krakowie też, no bo zawsze odwiedzam
tam
teatr
tak?
Stary, to jednak byłem na produkcji Klaty Ubu Król, który jest bardzo skandaliczny, bardzo obrazoburczy i tam widownia stanowi o większości młodych. Pełna widownia tam w czwartek czy w środę. To myślę, że młodzi lubią oglądać skandale.
Ale to super, że w ogóle młodzi przychodzą do teatru. To jest...
Tak,
to jest tak akurat.
Podobno 60% Polaków nie było w teatrze w ciągu roku ostatniego.
To tyle samo, co nie przeczytało książki. Czyli słuchaj, jesteśmy w fajnej grupie. Bo chodzimy, nie?
No właśnie, to jest trochę, ale z tymi książkami to już niestety na to nie ma czasu dzisiaj, ale to faktycznie są jakieś takie wyniki słabe, bo to się jakoś tak przekłada, ktoś zrobił jakieś takie badania, że im mniej książek czytamy, tym jesteśmy mniej innowacyjni, a przecież nam na tym zależy, żebyśmy się tak rozwijali. A wy ostatnio jaką fajną książkę czytaliście? Iwona czytała Greya, ale to nie było wcale ostatnio.
Nie czytałam Greya ostatnio. Czekaj, bo ja kilka naraz czytam. To
ale polećcie coś naszym słuchaczom. Takiego ciekawego, popularnego na przykład, nie?
Tomka Słomczyńskiego reportaże, bardzo znakomite
miejsca przeklęte,
naprawdę. To
polecam.
Jest kawał prozy już teraz, tak, już więcej niż reportaż.
Tak, to i on jest też więcej niż dziennikarz. To w takim razie polecamy wam. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w studiu i za te komentarze, a byli z nami Iwona Borawska, dziennikarka i publicystka Radia Gdańsk i już właściwie dziś zapraszamy na piątek na magazyn filmowy.
Tak, jest,
i będzie pewnie na pewno o filmach oscarowych, ale był z nami także i bardzo dziękuję, że byłeś z nami. Michał Grubman, dyrektor Sopockiego Teatru na Plaży. Także Sopot Film Festival. Kiedy Sopot Film Festival?
11-19 lipca.
O, to już właściwie nie, za chwilę. Agnieszka Michajłow, dziękuję bardzo. Za chwilę wiadomości w Radiu Gdańsk.